Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o zagrożeniach związanych z czatem GPT i innymi narzędziami tzw. sztucznej inteligencji, a pomagać mi w tym będzie pan Maciek Borówka, ekspert od technologii cyfrowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Dużo mówiliśmy, bo spotkaliśmy się już tutaj, zapraszam Państwa do wysłuchania naszej poprzedniej rozmowy, natomiast dużo się mówi o zagrożeniach związanych z takimi narzędziami jak ChatGPT czy Midjourney, czy tym podobne, które generują obrazki, tekst czy muzykę na przykład. Ale to, o co ja bym chciał Pana dzisiaj zapytać, to nie do końca o zagrożenia, ale o to, w jaki sposób ChatGPT działa od wewnątrz i jak ciężko jest to zrozumieć i jak bardzo on może być nieprzewidywalny, jak bardzo to, co on produkuje, może być nieprzewidywalne. Zacznijmy może od tego, tak żeby delikatnie tylko naświetlić naszym słuchaczom sytuację. W jaki sposób ChatGPT, czy Midjourney, czy inny tego typu program generuje treści?
Pytanie faktycznie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ w takiej popularnej kulturze tego typu produkty określa się takim szerokim mianem sztucznej inteligencji, a tak naprawdę są to bardzo skomplikowane i wręcz diabelsko dobre modele statystyczne. Kiedy mówię bardzo skomplikowane, to szacuje się, że to, co faktycznie w tej chwili istnieje na rynku pod nazwą ChatGPT, ma 14 miliardów parametrów. To znaczy na podstawie 14 miliardów parametrów ten system podejmuje decyzję, które słowo zostanie wyświetlone użytkownikowi na ekranie. Ale proszę zwrócić uwagę, że on w żaden sposób nie rozumie sensu tego słowa. To jest absolutnie czysta statystyka. Bardzo trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak spektakularne są odpowiedzi tego narzędzia, to prawda. Bardzo trudno w to uwierzyć, jak na przykład są odpowiedniki tego typu narzędzi dla programistów, gdzie użytkownik prosi o wyprodukowanie kawałku kodu oprogramowania i ten kod jest wyprodukowany i jest relatywnie poprawny. Ale generalnie ChatGPT, Bard czy inne tego typu narzędzia nie nazywają się sztuczną inteligencją, tylko nazywają się po prostu ogromnymi modelami językowymi. I to jest dobra nazwa. To są po prostu pewne modele statystyczne. One są przeogromne, ale one zajmują się tylko i wyłącznie wypluwaniem z siebie słów, które prawdopodobnie będą mogły być sensowne dla uczestnika. No i oczywiście to jest w ogóle początek tej całej historii i z tego wynika szereg efektów ubocznych. Tak więc ważne jest to, patrząc na tego typu narzędzia, żeby nie przypisywać im jakichś takich cech związanych ze świadomością czy z umysłem, jak wielu publicystów, nawet na ramach Kongresu Obywatelskiego, pozwoliło sobie gdzieś tam dywagować i rozważać, czy tego typu narzędzia zmienią nasze podejście do ludzkości i w ogóle definicję, kim jest człowiek, ale moim zdaniem dużo większym zagrożeniem, przynajmniej tym, o jakim ja myślę, którego ja się boję, jest właśnie to, jak bardzo prymitywne to jest tak naprawdę rozwiązanie.
No właśnie, bo jeżeli mamy na przykład pytanie składające się z 15 słów, ten model wie, że jeżeli mamy konkretny zestaw słów ułożonych wzdłuż czy w jednym zdaniu, to znaczy, że to mniej więcej ma określony sens. W 99 przypadkach na 100 odpowiedź brzmi tak, więc ja oto tutaj, drogi użytkowniku, generuję ci odpowiedź, która jest statystycznie popularna na tego typu pytanie. Natomiast to jest tak bardzo z grubsza, co ja powiedziałem, ale wydaje mi się, że problemem jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie ma źródła ChatGPT i tego i typu modele, bo czytałem na przykład artykuł o tym, jak testowano któryś właśnie z tych modeli i on przez kilkanaście godzin zastał z forów internetowych taką ilość nienawiści, można powiedzieć, że w odpowiedzi na zapytania wypluwał rasistowskie, ludobójcze hasła i zaraz musieli zatrzymać ten eksperyment, bo on zbyt szybko nauczył się nienawiści, czy nie nauczył się, tylko zaczął generować odpowiedzi, bo dostał taki wsad, w którym było tyle jadu, że potem generował odpowiedzi właśnie w tym stylu. Ale
Tak, to
ten
prawda.
eksperyment,
Tak.
tylko chciałem dokończyć, przepraszam bardzo, bo chciałem dokończyć, chodziło o to, że ten eksperyment był robiony przez naukowców w kontrolowanych warunkach i oni wiedzieli, skąd pochodził ten wsad. Ale skąd my możemy wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy w stanie sprawdzić, bo przecież żaden z tych modeli nie podaje źródeł. My dajemy zapytanie, on generuje odpowiedź, koniec, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Czy, a może jesteśmy?
Tutaj sprawa jest niestety jeszcze bardziej skomplikowana. To znaczy, nawet gdybyśmy dostali informacje od właściciela tego modelu, jakie były źródła, bo to nie jest problem, żeby na przykład prawnie go do tego zmusić, możemy sobie wyobrazić, że takie prawodawstwo powstałoby, to nadal nie zmienia faktu, że my nie wiemy, w jaki sposób te źródła poukładały te parametry statystyczne wewnątrz modelu. Pozwolę sobie na anegdotę, która jest niestety nie jest odosobnioną historią, ale a która jak gdyby powinna nam pozwolić w ogóle zrozumieć, o co chodzi. Jest taki człowiek, nazywa się Alexander Hanf. On ma bardzo specyficzne nazwisko przez dwa F. Takich ludzi na świecie nie ma wielu. A do tego to jest światowej klasy specjalista od generalnie praw cywilnych, ochrony danych osobowych i tak dalej. No więc ten Alexander Hanf kiedyś opowiadał historię, że właśnie po raz pierwszy podłączył się do takiego modelu LLM, tego ogromnego modelu językowego, i zaczął z nim rozmawiać, więc zadał oczywiście pierwsze pytanie, kim jest Alexander Hanf. No więc model ChatGPT, to był ChatGPT, odpowiada mu taką laurką, że Alexander Hanf to jest super klasy specjalista, że dzięki niemu w Unii Europejskiej jest GDPR i tak dalej, i tak dalej. No i że generalnie był to bardzo ważny człowiek, no i że nie żyje. Więc Alexander Hanf dopytuje, no bo tam można prowadzić taki pseudodialog z tą maszyną, dlaczego nie żyje. No więc model odpowiada, że Alexander Hanf zginął w wypadku samochodowym. I opowiada ze szczegółami, jaki to był wypadek samochodowy, co tam się podziało i że faktycznie tego konkretnego dnia, tam kilka lat wcześniej, zginął Hanf. No więc pan Hanf pyta się, ale skąd ty to wiesz? No więc model mówi, że internet jest pełen informacji na temat tej śmierci i podaje linki do stron nieistniejących, nigdy nieistniejących, na których teoretycznie powinny być informacje o tym wypadku. Czyli co się tutaj zadziało? Zadziało się coś tak dziwnego, że nawet naukowcy dali temu nazwę. To się nazywa halucynacja. Jak sobie tam słuchacze poszukają w internecie modele językowe halucynacje, to takich przykładów są miliony w tej chwili już. Czyli model, który z niewiadomych przyczyn, tu podkreślam, z niewiadomych przyczyn w pewnym momencie zaczyna mówić rzeczy gramatycznie i językowo absolutnie poprawne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. I teraz zapewniam, bo ten Alexander pan Han zrobił tą sztukę, w internecie nigdzie nie ma informacji na temat jego śmierci. Nie ma, no, facet żyje. Natomiast model po prostu zaczął układać te słowa w taki sposób, że tak jak powiedziałem, podkreślam, te zdania były gramatycznie poprawne, ale prowadziły do całkowicie fałszywych wyników. I tak jak powiedziałem, to nie jest tylko jedna odosobniona anegdota. O halucynacje modeli są w tej chwili bardzo dużym problemem dla właścicieli tychże modeli i w takiej prasie branżowej, w ogóle w publikacjach branżowych sporo się o tym mówi, jak do tego, jak próbować zrozumieć, skąd te halucynacje się biorą, a informacyjnie aktualna wersja ChatGPT nie odpowiada już na pytanie, kim jest Alexander Hanf, mówi, że nie będzie udzielała odpowiedzi na tematy określonych osób, więc po prostu zostało gdzieś to tam przefiltrowane, bo właściciele nie są w stanie tego zrozumieć. Czyli odpowiadając na pana pytanie, nawet jeżeli mielibyśmy dostęp do źródeł, to absolutnie nie wiemy, w jaki sposób te źródła poukładały parametry w tym modelu, a mówimy o miliardach parametrów, pamiętamy, i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego taka, a nie inna odpowiedź została nam zaserwowana. Kolejny przykład. Po ostatnich mistrzostwach Europy w siatkówce, w finałowym meczu być może tam zauważyliście Państwo, że w przedostatniej piłce Włoch wpadł na siatkę i sędzia nie odgwizdał tego jako faul. Więc otwarłem ChatGPT, zapytałem się, czy gracz może dotknąć siatki. ChatGPT odpowiedział, że nie może. Wyprodukował bardzo ładny tekst tłumaczący, na czym polega gra w siatkówkę i że on nie może dotknąć siatki, ale zapomniał w tym swoim tekście, powiedzieć mi o wyjątku, że można dotknąć siatki, kiedy to jest poza antenkami. Już nie wchodzę w szczegóły merytoryczne zagadnienia. Sprawdziłem dokładnie, zadałem dokładnie takie samo pytanie w zwykłej wyszukiwarce internetowej, tak? Tam jest ich kilka, jest Google, Bing, tam DDG i tak dalej, więc zadałem takie pytanie. Dostałem kilkanaście różnych odpowiedzi o różnym stopniu wiarygodności i natychmiast dotarłem do oryginalnych przepisów siatkówki federacji, która mówi, że oczywiście dotknięcie siatki poza antenkami nie jest traktowane jako faul. I to jest ciekawe. ChatGPT daje jedną odpowiedź, nie wiadomo skąd ona się bierze, już abstrahując od tego, że nie znamy źródeł, nie wiemy skąd ona się bierze, natomiast takie klasyczne wyszukiwarki, no moje dzieci w szkole są uczone sprawdzania wiarygodności odpowiedzi i one radzą sobie w większości przypadków, jeżeli zadadzą jakieś pytanie wyszukiwarce, wiedzą, co jest bardziej wiarygodne, co jest mniej wiarygodne. Jeżeli zaczynają pytać o datę śmierci George'a Michaela i trafią na bloga jakiegoś wariata, który twierdzi, że George Michael żyje i z Elvisem Presleyem koncertuje w Republice Południowej Afryki, to wiedzą, że to jest niewiarygodne. W czacie GPT, my, czy w ogóle w tego typu modelach, my tak naprawdę nie wiemy, która z informacji źródłowych została wykorzystana, żeby nam podać odpowiedź na nasze pytanie. I nie dotyczy to tylko tych sieci, które są karmione celowo złą treścią, bo tak, pana historia jest też znana, to była sieć firmy Microsoft dawno temu, ale dotyczy to również sieci karmionych treścią poprawną. One po prostu mają halucynacje.
Mnie osobiście w tym wszystkim przeraża to, że te modele językowe to są tak zwane black boxy. My dajemy zapytanie, dostajemy odpowiedź, ale co się dzieje, w jaki sposób ta odpowiedź jest wyszukiwana, jest absolutnie poza naszą kontrolą. I to mnie też przeraża o tyle, że spotkałem się ze zjawiskiem polegającym na tym, że ludzie używają tu konkretnie czata GPT jak wyszukiwarki internetowej. I to, co pan mówił, że w momencie zadania mu pytania, on generuje jedną odpowiedź, która jest prawdą objawioną, nieweryfikowalną. Daję ci moją odpowiedź, to jest moja odpowiedź, nie dostaniesz innej odpowiedzi. Google, Yahoo czy Bing generują tysiące linków, w zależności od popularności zapytania, na tysiącach stron. I mnie to osobiście troszeczkę przeraża, ponieważ jeżeli ludzie nauczą się traktować czata GPT jak przeglądarkę internetową po prostu, gdzie dostają tylko jedną odpowiedź, której my nawet nie wiemy, czy ona jest prawdziwa, to znaczy trudno sobie wyobrazić, do jak ogromnych konsekwencji to może doprowadzić. I czy jest jakikolwiek sposób, jak sobie z tym radzić?
Najgorsze jest to, że ta odpowiedź w większości przypadków jest prawdziwa, więc jak gdyby nasza czujność zostanie stępiona, tak? Bo jednak faktycznie tysiące odpowiedzi są prawdziwe i jedna może być nieprawdziwa. No jak sobie można z tym radzić? No tutaj wiele jest metod próby zapanowania nad tym, natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że firma, która stoi za tymi produktami, ma też określone cele biznesowe, więc niestety to jest troszkę taka walka z wiatrakami, nie? Bo my też jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę właścicieli tego modelu. I nie chodzi, ja się nie boję tego, że te modele będą faszerowane danymi celowo złymi, które na przykład będą, nie wiem, zmagały nienawiść do Chińczyków w Stanach Zjednoczonych albo coś tego typu jakieś takie kwestie polityczne. Ja się boję tego, że te modele będą miały naturalne takie skrzywienie spowodowane tym, że dane, które są im w dobrej wierze podawane, są skrzywione. Pozwolę sobie na jeszcze jedną anegdotę. Ona dotyczy rozpoznawania rzeczy na obrazach. Firma Twitter wypuściła taką mikroskopijną funkcję jeszcze za czasów, kiedy nazywała się Twitterem. Kiedy się wrzuca zdjęcie do Twittera, to ono pokazuje takie najciekawsze miejsce w tym zdjęciu. Powiedzmy taki zoom, czy jak powiedzmy, nie wiem, siedzę na plaży i puszczam to zdjęcie do Twittera, to będzie zoom raczej na moją twarz, a nie na piasek, tak? I to robi automat. I teraz proszę sobie wyobrazić, że zrobiono test, jakieś niezależna fundacja zrobiła test, tam przerzuciła przez ten algorytm kilkanaście tysięcy zdjęć. Okazało się, że ten algorytm częściej pokazywał zdjęcia klatek piersiowych kobiet niż na przykład twarzy mężczyzn, nie? Dlaczego? Nie podejrzewam żadne złą wolę inżynierów za tym systemem. Po prostu takie, a nie inne zdjęcia były wybrane, żeby ten model nakarmić. I teraz nadal niestety nie mam prostej odpowiedzi na pytanie, jak tego uniknąć, ale absolutnie należy położyć bardzo duży nacisk właśnie na to, jakie dane źródłowe będą używane, żeby karmić te modele statystyczne. One muszą być bardzo zbalansowane, te dane źródłowe, żeby ten model, który podaje nam jakieś opinie lub fakty, które są de facto tożsame z opiniami, było duże prawdopodobieństwo, żeby one jednak były wyważone. Natomiast sama natura tego modelu, to co pan nazwał black boxem, powoduje, że nie ma technicznej możliwości, żeby prześledzić faktycznie, jakie dane wejściowe służyły temu, żeby mi powiedzieć, dlaczego gracz nie może dotknąć siatki nigdy pod żadnym pozorem w siatkówce. Bo z całym szacunkiem, ale my wierzymy już komputerom od wielu, wielu lat, tak? Kiedy zadaje pan komputerowi, wrzuca pan do komputera pana dane finansowe, żeby komputer policzył panu podatki, no to też nie sprawdza tego pan na kalkulatorze, ba, na liczydle, tak? Wierzy mu pan na słowo i dostaje pan tylko jedną odpowiedź, ale jednak różnica jest zasadnicza. W systemie, który liczy podatki, średnio ogarnięty programista będzie w stanie prześledzić dokładnie, dlaczego kwota wyszła taka, a nie inna. W systemach sieci neuronowych, jakimi są właśnie wielkie modele językowe czy systemy rozpoznawania zdjęć, obiektów na zdjęciach, nikt nie jest w stanie tego zrobić.
Ja właśnie zastanawiam się, co można zrobić z dostarczycielami tych rozwiązań, ponieważ regulowanie tego jest niezwykle trudne, bo jeżeli ktoś, kto operuje na przykład z Singapuru, stworzy sobie tego typu model językowy, który następnie udostępnia w internecie, cały świat właściwie może go używać. Oczywiście można konkretne numery IP blokować, ale to można obejść VPN-em. VPN-y też można blokować, ale to można zastosować jeszcze lepszy VPN i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, jak my tutaj w Polsce czy w Unii Europejskiej możemy na przykład zabronić Chińczykom, czy Singapurczykom, czy Meksykanom, czy komukolwiek innemu na świecie produkowania tego typu dużych modeli językowych, które mogą na przykład celowo generować niewłaściwe treści? Ja na przykład patrzę na to od razu z perspektywy zagrożeń ze strony na przykład chińskiej czy rosyjskiej propagandy, która ze spokojem może, że oni produkują tego typu rozwiązania, bo wiemy o tym, i oni stale wpuszczają w sieć treści, które są po prostu jawnie kłamliwe. Kiedy w ogóle nagrywamy tę rozmowę, dzisiaj dokładnie gruchnęła wieść, że na przykład w telewizji, w pierwszym kanale rosyjskiej telewizji wyemitowany został materiał o tym, jak pięknie rozwija się miasto Kaliningrad, jak pięknie sobie radzi, a jako zdjęcia w tle ukazane były zdjęcia z Elbląga. Oczywiście patrzymy na to i się możemy śmiać, ale jak ktoś nigdy nie był ani w Kaliningradzie, ani w Elblągu, czyli miażdżąca większość odbiorców tej propagandy, no to patrzy, widzi, okej. Okay. A w przypadku tego typu narzędzi, jak na przykład ChatGPT, mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet nie mamy obrazka, który możemy zweryfikować, tylko dostajemy kilka zdań odpowiedzi. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że te prigożynowskie trole weszły na wyższy poziom, stworzyły taki model językowy i on na każde zapytanie daje odpowiedź: Ameryka chce zniszczyć Rosję, bo jest zła i w ogóle cały Zachód jest zły i tylko Rosja jest fajna. I czy też odpowiednik tego w wersji chińskiej. Jak my się przed czymś takim możemy bronić? Czy jesteśmy w ogóle w stanie, by odcinać te kawałki internetu od nas i od tego, żebyśmy nie byli, żeby nasza przestrzeń była zaśmiecana taką propagandą?
Dobra, najpierw zła informacja, a potem dobra. Odcinanie kawałków internetu nic nie zmieni, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki model, który będzie generował nienawiść do Polski, wygenerowali Polacy przecież. To nie chodzi o to, że to muszą robić koniecznie, nie wiem, Rosjanie, Chińczycy czy ktokolwiek bądź inny. To takie rzeczy mogą się dziać tutaj na naszym podwórku. To jest zła informacja, więc tutaj nie jesteśmy w stanie geograficznie powiedzieć, chcemy modele, nie wiem, niemieckie, amerykańskie i marokańskie, a nie chcemy modelów chińsko, rosyjsko, argentyńskich. To jest niemożliwe. Natomiast dobra informacja jest taka, że ta sytuacja nie jest inna teraz, niż była jeszcze 10 lat temu. Zresztą sam przypadek z Elblągiem jest świetny. Propaganda istniała, od kiedy istniała informacja. Po prostu w tej chwili ta propaganda stała się jeszcze łatwiejsza. Ale nic tak naprawdę fundamentalnego się nie zmieniło. Z propagandą można walczyć metodami znanymi poprzez przede wszystkim uświadamianie ludziom, że propaganda istnieje i uczenie ich weryfikowania źródeł, takiego myślenia z dobrą dozą pewnej krytyki, no i z drugiej strony również walcząc technicznie, tak, oczywiście zamykając strony internetowe, które szerzą nienawiść. Przypominam, że pewne, mimo wolności słowa, pewne rzeczy są zakazane, nie wolno ich mówić w Polsce, w Unii Europejskiej, na świecie. I jeżeli spróbujemy uruchomić stronę internetową zupełnie klasyczną, na której będziemy mówić, że Holokaust nie istniał, to zostanie ona zamknięta. Na to jest paragraf w polskim prawie, nic nie trzeba specjalnie tutaj robić. Natomiast ja bardzo, bardzo bym się bronił przed zbyt entuzjastycznym podchodzeniem do regulowania tego biznesu. Już tłumaczę. W tej chwili bardzo wiele się mówi właśnie o regulowaniu tych wielkich modeli językowych, ogromnych modeli językowych. I co ciekawe, największymi fanami tego rozwiązania, przynajmniej w takiej przestrzeni publicznej, są właśnie właściciele tych modeli. Prezes OpenAI, czyli firmy, która jest właścicielem programu ChatGPT, absolutnie jest pierwszy do tego, żeby mówić, że trzeba uregulować tą rzeczywistość. Robi to z pobudek czysto ekonomicznych. W momencie, kiedy zostanie to uregulowane jakimiś bardzo specyficznymi systemami nadzorczymi, on de facto uniemożliwi działanie takim modelom innym niż swojemu, w tym sensie innymi niż modelami, które istnieją już na rynku, które są przeogromne już dzisiaj. Czyli de facto jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę wejścia na ten rynek i jakiekolwiek modele akademickie, open source'owe, czyli otwarte, będą miały bardzo, bardzo ciężką drogę, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Więc trzeba też bardzo uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie poprzez regulację tego rynku nie doprowadzić do jego zabetonowania czy zmumifikowania tymi modelami, które mamy teraz. I na zakończenie jeszcze kolejna dobra informacja. Jest jedna rzecz, która też jest bardzo, bardzo techniczna, o której mało kto mówi, a warto ją podkreślić. A mianowicie te modele, zarówno językowe, jak i obrazowe, no bo te są najbardziej popularne w tej chwili, powiedzmy, są dostępne dla nas, takich osób niebędących specjalistami. Te modele wymagają nieprawdopodobnej ilości energii, żeby funkcjonować. To trudno sobie wyobrazić, ale widziałem kiedyś taką liczbę, że firma Facebook, no, firma bogata, ma model do rozpoznawania obiektów na obrazach. No i ten model trzeba nauczyć, czyli przekazać mu tam setki tysięcy, pewnie nawet miliony, albo nawet setki milionów zdjęć, żeby on się nauczył odróżniać kota od psa i, nie wiem, krzesło od stołu. I teraz nie wiem, czy sobie pan zdaje sprawę, że w trakcie, kiedy ten model się uczy, to trwa wiele, wiele, wiele godzin. To jest olbrzymia ilość komputerów, fizycznie komputerów, które się uczą. Sam rachunek za prąd, za tą sesję nauki wynosi $1,5 miliona. Więc ci inżynierowie, którzy pracują, kiedy chcą uruchomić sesję nauki tego modelu, muszą prosić zarząd o zgodę, bo nie chcą wydać w kilka tygodni $1,5 miliona na prąd. I to jest kwestia nauki, ale nawet kwestia tego chodzenia z tym modelem, jakby używania tego modelu, to są naprawdę przeogromne pieniądze. Więc ja w tej chwili jakoś niespecjalnie boję się tego, że te modele staną się gwałtownie jeszcze bardziej wyrafinowane niż dzisiaj. Czyli raczej to będzie ten poziom językowy, który dzisiaj proponuje nam produkt ChatGPT, czy Bard, czy ktokolwiek inny na rynku, a te teksty jednak w wielu przypadkach dosyć łatwo można wykryć, że coś z nimi jest nie tak. To jest dosyć specyficzny język, to jest takie, nie chcę powiedzieć nienaturalne, bo to jednak brzmi bardzo naturalnie, ale pojawiają się już w tej chwili algorytmy, które z pewnym prawdopodobieństwem są w stanie wykryć, że dany tekst czy dany obraz został wygenerowany lub też wymyślony przez sieć neuronową. Więc podsumowując, nie regulujmy tego zbyt szybko, dajmy sobie czas, żeby się zastanowić. Dwa, problem, który mamy dzisiaj, nie jest inny niż problem, który mieliśmy jeszcze parę lat temu. Po prostu są to inne narzędzia w tym samym obszarze. A po trzecie, uważam, że mamy jeszcze chwilkę czasu, bo nie będzie w tej chwili gwałtownego przyrostu umiejętności, źle powiedziane, możliwości tych narzędzi. One w tej chwili muszą rozwiązać elementarne problemy techniczne, właśnie spowodowane tą skalą, która powoduje, że to jest niesłychanie kosztowne.
No tak, a ja tutaj bym dodał od siebie po raz 174 w głosie Kongresu Obywatelskiego, że najlepszą obroną przeciwko tego typu wynalazkom jest wiedza. Jeżeli my mamy chociażby pobieżną świadomość na prawo tego, jak to działa, to trudniej jest nas oszukać i trudniej jest nas wyprowadzić na manowce. Ja bym chciał w tym momencie postawić kropkę. Ja pięknie panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem był pan Maciek Borówka, ekspert do spraw technologii.